Bardzo cieszę się, że tylu panów tutaj przyszło. Jest to wspaniały znak, świadectwo waszej wiary, tego, że ważne dla was są wszelkie sprawy duchowe i że nie budujecie tylko na sobie, ale także i na Panu Bogu. Pewnie byłoby lepiej, gdyby było trochę więcej młodych, ale spodziewam się, że oni mają jakieś swoje rekolekcje szkolne i uważają, że już tam usłyszeli wszystko. Tak czy siak, jednak te wszystkie treści, o których będę mówił, wymagają pewnej dojrzałości i raczej trafiają do tych, którzy są już bardziej dojrzali i doświadczeni w wielu sprawach. Dlatego też cieszę się, że właśnie wy tutaj jesteście i mam nadzieję, że to wszystko, co tutaj usłyszycie, będzie odpowiedzią na wiele waszych pytań, które nosicie w swoich sercach. Punktem wyjścia do tej dzisiejszej konferencji jest taka informacja. Ja pierwotnie miałem mówić o czymś zupełnie innym, ale tak dzisiaj, jadąc sobie gdzieś tam, modliłem się: Panie Jezu, to o czym mam powiedzieć tym właśnie panom? I tak zdanie po zdaniu jakieś pojawiały się pomysły i tak sobie nagrywałem je na telefon i nagle się z tego zrobił taki 20-minutowy plik. I tak mówię: no to dużo, Panie Jezu, chcesz, żeby powiedzieć. Oczywiście jest to zupełnie inne niż to, co planowałem, ale widać, Pan Bóg chce, żebyście to właśnie usłyszeli, co będę mówił. Potraktujcie to jako rzeczywiste słowa Pana Boga do was, jako Jego odpowiedź na to wszystko, co się dzieje w waszym życiu. Dzisiaj, włączając sobie internet, wpadł w moje oko taki mem, i było na nim napisane: tak naprawdę wszystko zależy od nas. Możemy się poddać albo walczyć. I to oczywiście były słowa skierowane do mężczyzn. Tak naprawdę wszystko zależy od nas. Możemy się poddać albo walczyć. I to są dwie drogi, którymi może podążać mężczyzna. Owszem, są tacy, którzy będą stali po środku i nigdy w życiu nie powiedzą wprost, że się poddają, ale też nie chcą walczyć. Jeszcze włączają w to Pana Boga, że rozeznają, zastanawiają się, a może walczyć, a może nie, co za, co przeciw. Tylko nie o to chodzi. Trzeba iść jedną z tych dróg i na początku zastanówmy się, jaką drogą my najczęściej idziemy. Czy drogą walki, czy drogą poddawania się. No spodziewamy się, że poddać się to nie męskie, że to nie o to chodzi. Ale jeżeli walczyć, to w takim razie o co? O co walczyć? I takie przestrzenie, w których my mamy codziennie podejmować walkę, to po pierwsze walka o zbawienie własnej duszy. Pamiętajcie, że wy sami nie idziecie. Za wami idą inni. Nie bez powodu pasterzami w górach są mężczyźni, a za pasterzem idą kolejni. On nadaje kierunek. I tam, gdzie ty trafisz po śmierci, tam najprawdopodobniej mogą trafić twoi bliscy. Nie zawsze jest to zasadą. Ale jednak przeważnie tak jest. A więc staraj się najpierw podjąć walkę o zbawienie własnej duszy. Potraktuj tę sprawę bardzo konkretnie, poważnie, że masz tylko jedną szansę, aby opowiedzieć się za Panem Bogiem albo żeby Go wyrzucić ze swojego życia. I nie ma innej opcji. A reszta to jest dodatek. Kwestia pracy, zarabiania i tak dalej. Opowiedzieć się za Panem Bogiem i nieustannie, codziennie potwierdzać ten wybór, albo wyrzucić Pana Boga ze swojego życia. Potraktować Go jako kogoś na 10. miejscu swojego życia. Druga przestrzeń walki, bardzo ważna, to jest walka o zbawienie dusz twoich bliskich. Żony, dzieci, albo osób, wśród których pracujesz, czy jesteś. Pamiętaj, że dużo zależy od tego, co ty zrobisz w tym temacie. Ja uważam, że bardziej przekonujące jest świadectwo wiary mężczyzny w stosunku do swoich najbliższych. Tak na przykład wynika z rozmów z dziećmi. Kiedy pytam te dzieciaki, jeżeli mama się modli, to jak one reagują? No cieszymy się, mama się modli. Ale jak tata się modli, on uklęknie przed Bogiem, no to dopiero jest. To dzieciaki zapamiętają, że tata się pomodlił, tata ukląkł przed Bogiem. I wtedy on ma szansę pociągnąć do Pana Boga swoich bliskich. Jego świadectwo jest wiarygodne. Dlaczego? Bo może mniej oparte na emocjach, ale bardziej pochodzi z prawdziwego wyboru. Nam jest trudniej, bo kobieta wejdzie w relację z kimś, kogo nie widzi. A mężczyzna potrzebuje konkretu. Ale jak uwierzy, to jest to bardzo konkretna wiara. I naprawdę musi się wydarzyć coś wyjątkowego, żeby tę wiarę utracił. Tak na marginesie, a mówię to o tym, bo mogę zapomnieć później, czy wiecie panowie, w jakim momencie najłatwiej o utratę wiary, czy to waszej wiary, czy na przykład waszych synów? W momencie, kiedy pojawiają się grzechy nieczyste. Ilekroć przychodzi do mnie jakiś młody człowiek i mówi, że ma problemy ze swoją wiarą, albo nie mówi, że ma problemy ze swoją wiarą, tylko wprost oświadcza, że nie chodzi do kościoła, albo że nie ma ochoty praktykować czy modlić się, to jest niemal pewne, że siedzi po uszy w grzechach nieczystych. Albo pornografia, albo samogwałt, albo nie wiadomo co jeszcze. Jest taka zasada, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Żeby oglądać Boga, trzeba mieć czyste serce. A tu na ziemi oglądamy Boga oczami naszego serca, oczami wiary. No więc jeżeli to serce jest brudne, no to nasza wiara szwankuje i zaczynają się problemy. A więc trzeba walczyć też o swoją wiarę. Kolejna bardzo ważna przestrzeń walki, waszej codziennej walki, to ma być walka o jak najlepsze zrealizowanie swojego powołania. Każdy z nas ma jakieś powołanie, czyli zadanie, do którego powołał nas Pan Bóg. Albo powołanie do kapłaństwa, albo powołanie do małżeństwa. Czasami, ale w bardzo wyjątkowych sytuacjach, bardzo rzadkich, jest to powołanie do samotności. I tutaj od razu zaznaczam, takie powołanie musi być rozeznane z towarzyszeniem kapłana. Oby nie było tak, że ktoś jest samotny, ale nigdy nie pytał się kapłana, na przykład spowiednika, czy on czegoś nie zaniedbuje, czy może tego Pan Bóg od niego chce. To powołanie to też konkretny zawód, praca, którą masz wykonywać. To też jest to, że masz na przykład dzieci, że masz żonę, że masz wobec nich jakieś obowiązki. I to jest właśnie walka o to, żeby to wszystko zrealizować, to, czego Pan Bóg od ciebie chce. Jest jeszcze inna przestrzeń walki. Pan Bóg chce, żebyś włączył się w walkę o Królestwo Boże na świecie. Pamiętajcie, wszyscy jesteśmy kapłanami. Ja jestem reprezentantem kapłaństwa urzędowego, ale wy jesteście reprezentantami kapłaństwa powszechnego. I wszystkich nas obowiązuje walka o Królestwo Boże. Nie tylko ksiądz ma mówić o Bogu. Wy też. Wy też możecie i powinniście walczyć o duszę. I jest takich coraz więcej. W różnym wieku mężczyzn, którzy nie boją się mówić o wierze. I naprawdę ich świadectwo jest ważne, jest prawdziwe, jest wiarygodne. To nie jest jakaś taka pusta egzaltacja, ale to są jakieś konkrety, które wydarzyły się w ich życiu. To świadectwo nie trwa godzinę, tylko to jest może 5 minut, dlaczego wierzę. Jeżeli to powiesz tym, którzy są obok ciebie, albo powiesz im, dlaczego ty szanujesz Kościół, sprawy związane z Kościołem, to im to daje do myślenia. A więc walczcie o to. I w końcu też bardzo ważna przestrzeń walki to walka o rodzinę, aby była chrześcijańska, bo dzisiaj jest wielki atak na rodzinę. Polega on na tym, że niestety te małżeństwa są bardzo nietrwałe. No tutaj jeszcze na Podkarpaciu jest najlepiej, ale w centralnej Polsce północnej jest fatalnie. Tam niestety już rozpada się więcej małżeństw niż jest zawieranych. I właściwie trudno nie spotkać jakiejś rodziny, gdzie nie byłoby przynajmniej jednego bądź dwóch, a nawet i więcej rozwodów. I to jest wielka tragedia, bo to osłabia nasz naród. Ale taka najważniejsza przestrzeń walki, o której chcę dzisiaj mówić, to ma być przestrzeń walki o wasze męskie serce. Żeby to serce było cały czas męskie. No niestety, jak dzisiaj włączymy sobie niektóre programy telewizyjne, no to widzimy takich bawidamków, takich facetów, którzy zajmują się jakimiś sprawami, które w ogóle nie przynależą do mężczyzny. Że to są ludzie, którzy mówią sobie tacy genderowi, tacy pomiędzy, że dzisiaj udaje kobietę, zachowuje się jak kobieta. Trzeba dzisiaj tej walki o tę tożsamość mężczyzny. Zwróćmy uwagę na to, że męskie serce to jest olbrzymi potencjał. Dlaczego? Ponieważ gdy jakiś mężczyzna uzna pewną ideę za ważną, oddaje się jej w całości, to wtedy nie ma takiej siły, która mogłaby go od tego oderwać. Oddaje się jej całkowicie i naprawdę może zrobić wiele. O wiele więcej niż kobieta, która na przykład dzisiaj do czegoś się zapali, a jutro czy pojutrze ma już inny humor i już jej się nie chce. Już się obraziła na kogoś, a jednak mężczyzna idzie do celu. Zakłada sobie jakiś cel i idzie, zmierza do niego. I diabeł o tym doskonale wie. I robi wszystko, żeby zabić serce mężczyzny, żeby wprowadzić w to serce bałagan, żeby je osłabić. oddać je różnym namiętnościom, sprawom zmysłowym, aby pokochał, uznał za ważne nie ludzi, wartości, idee, ale to, co wiąże się dla niego z przyjemnością, na przykład używki. A więc w jego sercu, zamiast myśli o wielkich sprawach, wielkich zadaniach, jest myśl, jak się napić, z kim się napić i tak dalej, co zjeść, co fajnego w telewizji. Serce mężczyzny to potęga, ponieważ to serce potrafi stanąć do walki na śmierć i życie w imię ważnych spraw i nie podda się łatwo, nie złamie się, nie daje się szantażować i zastraszyć. Jest mężne, odważne i oczywiście bardzo skuteczne w działaniu. Jak powiedziałem, szatan o tym wie i będzie robił wszystko, żeby nas zniszczyć. Ale nie bezpośrednio. Bezpośrednio nawet nie zaatakował Adama w raju, tylko uderzył go przez Ewę. I dlatego my pewnych spraw nie dostrzegamy, które nas niszczą, ale niestety osłabiają nas. I trzeba mieć świadomość tego wszystkiego. Przede wszystkim jednak warto przyjrzeć się swojemu sercu, w jakim jest stanie, w jakiej jest kondycji, czy ono jest zdolne podejmować te wielkie wyzwania. Czy ono jest takim gigantem, czy takim zwykłym kawałkiem mięsa, które stuka gdzieś tam w klatce piersiowej, ale nic z tego nie wynika. To serce mężczyzny wywiera ogromny wpływ na bliskich, szczególnie na dzieci. Często się dzisiaj o tym zapomina, podkreśla się miłość matek, jak ona jest wielka, wspaniała, pełna poświęcenia. No oczywiście, że tak jest. O tym wczoraj mówiłem do obecnych tutaj pań. I nie można bagatelizować ich uczuć, tego wielkiego daru, który Pan Bóg złożył w ich serca. Ale serce mężczyzny kocha inaczej. Zapomina się o tym, jaka jest potężna miłość ojca do dzieci. I na czym polega ta miłość ojca? Na czym polega ta miłość mężczyzny? To jest to wszystko, co przychodzi nam na myśl, kiedy wspominamy choćby tę miłość, którą my otrzymaliśmy od ojca. Oczywiście różne mogły być przypadki w naszym życiu. Wiem o tym. I wiemy też, że drugi człowiek nigdy nie jest doskonały i pewnie ta miłość ojcowska też nie była doskonała. Ale jeżeli przypomina nam się ktoś, kto był nam bliski jak ojciec i dał te cechy, które możemy od niego otrzymać, to wtedy zauważamy, że otrzymaliśmy od tej osoby, czy to był ojciec, czy ktoś inny, akceptację, której bardzo potrzebuje szczególnie młody, dorastający chłopiec, zrozumienie, wsparcie, obecność. A więc zwróćmy uwagę, to nie są tylko i wyłącznie uczucia. To są jakieś konkrety. I wszystko, co mężczyzna może dać swoim bliskim w domu, w rodzinie, to co jest najważniejsze, mieści się w potędze jego serca. A więc nie bójmy się wchodzić w głąb naszego własnego serca, odkrywać jego wartość. Nie pozwólcie, aby ktoś inny zawłaszczył serca waszych dzieci, że twoje dziecko będzie bardziej kochać kogoś innego. Może to być jakaś wirtualna postać, że ktoś, kto w ogóle nie istnieje. No ale jednak to jego serce musiało znaleźć w czymś lokatę, bo zabrakło serca ojca, w którym w sposób naturalny powinien się odnaleźć ten młody człowiek. Jak wspomniałem, warto zastanowić się nad tym, jaka była miłość naszych własnych ojców. Zastanowić się, czy ktoś w naszym życiu był nam jeszcze tak bliski jak on i jaką wartość dla nas miały te chwile, kiedy otrzymywaliśmy od niego to wszystko, o czym wcześniej mówiłem. Jak było dla nas istotne to, że czuliśmy się w jego oczach ważni, docenieni, a może właśnie nawet najważniejsi. Pomyślmy, jak to wpłynęło na nasze późniejsze życie. Tak to w życiu niestety jest, że nie do końca rozumiemy tego wszystkiego, co dzieje się w naszym życiu. I ten młody nastolatek to z reguły krzywi się, kiedy słyszy o swoim ojcu, który może jest wymagający, kiedy ta jego miłość jest wymagająca. I może jeszcze troszkę czasu płynie, zanim powie ojcu, tacie, że tato, miałeś rację, doceniam to, co ty dla mnie wtedy zrobiłeś. Buntowałem się, może wyzywałem ciebie, ale jednak to doceniam. Uważam, że bardzo szybko przychodzi taki moment, że ci chłopcy, kiedy już osiągają pewien wiek, rozumieją, jaką to miało wagę w ich życiu. Ale też zwróćmy uwagę, że to, co wtedy się wydarzyło, ma wpływ na nas także i teraz. I może właśnie to, co dzieje się w relacji między Tobą a dzieckiem, jest powtórką z tego, co Ty wcześniej otrzymałeś od własnego Ojca. I dlatego też wpływ miłości Ojca na dzieci jest tak silny, bo idzie przez pokolenia. Miłość kobiety jest zupełnie inna. Jak wspomniałem, to są przede wszystkim uczucia, słowa, pewne gesty czułości. Oczywiście bardzo ważne, aby dziecko mogło właściwie wzrastać, szczególnie na tym wczesnym etapie życia. Ale jednak miłość Ojca jest bardziej konkretna, bardzo potrzebna. I miłość w człowieku, zdolność do kochania, pamiętajmy, że zawsze pochodzą od Pana Boga. Pan Bóg wyposażył każdego z nas w zdolność do kochania, ale inaczej wyposażył mężczyzn, inaczej wyposażył kobiety. Mężczyźnie dał takie serce, które przede wszystkim kocha miłością, która buduje, tworzy, opiera się na konkretach, która jest działaniem, która chroni. I taka właśnie jest miłość mężczyzny, kiedy jego serce jest zjednoczone z Bogiem. Wtedy jest to ta zdrowa miłość, taka jaką zamierzył to Pan Bóg. I tylko wtedy, kiedy serce mężczyzny jest zjednoczone z Bogiem, to wtedy ta jego miłość buduje drugiego człowieka. Buduje serce dziecka, czy syna, czy córki. Ale jeżeli jednak to serce będzie odłączone od Pana Boga, będzie zepsute, to wtedy będzie także zepsuta jego miłość, którą udziela dzieciom. Czyli będzie fałszywa, będzie rujnowała. Zamiast budować, będzie powodowała opustoszenie w życiu czy w sercu tych, którzy są nas najbliżej. I stan człowieka, który będzie w swoim życiu pozbawiony miłości Ojca, można przyrównać do pogorzeliska. Albo można przyrównać do stanu Adama i Ewy po wyrzuceniu z raju. Uwierzcie mi, bardzo często przychodzą do mnie ludzie, nie mówię, że młodzi, nieraz oni mają już swoje lata. Niedawno przyszła do mnie taka jedna pani, ona ma już po 60 i ona cały czas wspomina ojca, że jego nie było, że on jej nie kochał i że to jest taka wielka, ciągle jątrząca się rana, że ona sobie z tym nie może poradzić. Ja sobie myślę, tyle lat upłynęło, a ona ciągle do tego wraca i mówi ciągle pustka, pustka, pustka. No więc jednak cały czas musimy mieć świadomość tego, że to są naprawdę bardzo ważne rzeczy. A więc potrzeba dbać o to, żeby nasze serca były zdrowe, czyli zdolne do kochania miłością, jaką Pan Bóg przewidział dla mężczyzn. A kiedy to serce mężczyzny będzie zdrowe? Tak jak wcześniej powiedziałem, kiedy będzie zjednoczone z Panem Bogiem. A więc trzeba się modlić, modlić się i jeszcze raz modlić. To jest najlepsza rzecz, którą możecie dla siebie zrobić. Dzięki waszej modlitwie Pan Bóg będzie obecny w waszych sercach. I wprost też mówcie, Boże, przemieniaj moje serce. Boże, oddaję Ci moje serce. Szczególnie wtedy rób tak, kiedy wiesz, że Ty nie doświadczyłeś tej idealnej miłości od własnego Ojca i wiesz, że popełniasz błędy. I przede wszystkim nie dopuszczaj grzechu ciężkiego do swojego serca, ponieważ to wyrzuca Boga z Twojego serca, wprowadza nieład, chaos i zaczynają się potężne problemy. Trzeba prosić Pana Jezusa, aby kształtował nasze serce na wzór swojego serca. I sam Jezus jest przykładem, jak kochać. Jeżeli nie wiesz, jak postąpić w jakiejś konkretnej sytuacji, która nastąpiła w Twoim domu względem żony czy dzieciaków, to na chwilę się wyłącz i zastanów się, co zrobiłby na Twoim miejscu Jezus, jak On by zareagował. Warto też na przykład modlić się do świętych. Ja szczególnie polecam świętego Józefa. On też daje takie bardzo konkretne rozwiązania różnych trudnych, wychowawczych sytuacji. Ale właśnie daje takie rozwiązania, w których będzie miłość. Dzisiaj bardzo poważnym problemem mężczyzn są niestety chore serca. I nie mam tu na myśli oczywiście tych chorób medycznych, ale właśnie tych chorób duchowych. I co powoduje te choroby serca? No oczywiście na pierwszym miejscu pornografia. To niszczy i to totalnie. Totalnie, to tutaj na długie lata trucizna zostaje i jeżeli jest tutaj ten problem, to codziennie na kolanach prosić Boga, żeby uzdrowił, wywalić to wszystko, co jest powodem tych grzechów. Jeśli to jest, nie wiem, internet, komputer, też może nawet i wyrzucić. Ale jeżeli wiesz, że w domu jest jakiś jadowity pająk czy wąż, to czy zaśniesz spokojnie, położysz się spać, wiedząc, że on gdzieś tam sobie pełza i ciebie może tam gdzieś ukąsić, czy twoich bliskich? No nie. Trzeba go usunąć. Druga przyczyna chorób serca męskiego to jest bezbożnictwo, czyli wyrzucenie Boga ze swojego życia, ze swojego serca. I to jest też nie tak wprost, że ktoś się wyrzeknie Boga, chociaż tacy są niestety coraz więcej, przechwalają się, ja tam w Boga nie wierzę, ale czasami to jest właśnie takie nie wprost, że owszem, w Boga wierzę, ale nie praktykuję. No to wyrzuciłeś Boga ze swojego życia. No bo nie można mówić, że kogoś kocham i mu tej miłości nie okazuję. No wierzę i nie praktykuję. No to kocham i nie okazuję tej miłości. Tak to mniej więcej wygląda. I to bezbożnictwo rujnuje nasze serce. Potem jest to egoizm, takie zapatrzenie w siebie, w swoją wygodę, w swoje problemy i takie niedostrzeganie tego, co dzieje się obok. No i też pycha. To jest bardzo poważny problem, o którym jeszcze za chwilę powiem więcej. Ale też myślę, że bardzo ważnym problemem, chorobą męskich serc jest bierność. To jest właśnie taka postawa, że moje serce nie należy do nikogo i jest mi z tym dobrze. Żyję sobie sam, taki wieczny singiel, że raz tu, a najlepiej to właśnie być tak sam dla siebie, taka bierność. Nie chcę oddać się żadnej ważnej sprawie, nie zajmuję stanowiska w żadnej sprawie. Nie odzywam się wtedy, kiedy powinienem się odezwać, nie chcę działać. Może właśnie wtedy nie chcę działać, kiedy tym bardziej trzeba działać, trzeba wstać i coś zrobić. Są tacy mężczyźni, są takie sytuacje w życiu mężczyzn, kiedy uciekają w taką bierność. I ja nie chcę tego ani potępiać, ani oceniać, bo to ma różne przyczyny. Już rozmawiałem z wieloma osobami na ten temat i wiem, że to jest bardzo złożone, dlaczego tak się właśnie dzieje. Być może właśnie ci ludzie są ofiarami jakichś błędów z przeszłości, błędów szczególnie własnych ojców czy jakichś nauczycieli mężczyzn. Są ofiarami tego, że kiedyś w ich życiu zabrakło serca ojca i ich serce zostały źle ukształtowane. Ale wtedy trzeba pamiętać, że na każdym etapie i w każdym problemie jest obecny Jezus Chrystus, który może to uzdrowić, który na nowo może udzielić Tobie Ducha Świętego. A Duch Święty to kto? To jest ożywiciel. I On popycha Ciebie do działania. Popatrzmy, bo to jest dzisiaj częsty problem, że wracasz do domu, kładziesz się gdzieś tam na łóżku, czy siadasz w fotelu i nie masz ochoty na nic. Przychodzą takie momenty. Jeżeli to się powtarza drugi, trzeci dzień, to trzeba się zastanowić, czy nie zaatakował Ciebie właśnie ten duch, demon bierności. I to też niestety, ale wyniszcza mężczyznę od środka i nieraz potrafi zniewolić faceta na długie lata. Pamiętajmy, że właśnie lekarstwem na to ma być nasza modlitwa do Ducha Świętego. On ożywia nas, ożywia trupa. I najwięksi święci to byli właśnie ci, którzy codziennie modlili się do Ducha Świętego. I On dał im moc, aby dokonywali wielkich rzeczy i żeby ich serca były waleczne i mężne. Ja myślę, że właśnie dzisiaj młodzi ludzie, chłopcy poszukują i potrzebują mężczyzn, którzy są silni, waleczni, odważni, zakładają sobie wielkie cele. I oni potrafią pociągnąć. Widzę to po niektórych nauczycielach czy kapłanach. Mają jakiś pomysł, wielka idea i natychmiast znajdzie się grupa młodych ludzi, którzy chcą za nimi iść i są tak wpatrzeni właśnie. Widzą to, czego nie widzą często w domu. Ale też niestety są tacy mężczyźni, którzy właśnie siadają w fotelu i nic, nie mają pracy, nie chcą szukać tej pracy. Tu żona płacze, krzyczy, woła, prosi, no zrób coś, rusz się, wreszcie on nic. I jak powiedziałem, no czasami to jest tak, że chłop wielki jak dąb, jego ciało potężne, a niestety jest słabiutki w środku. Nie ma tego męskiego serca. Jest za to ucieczka od problemów w telewizji czy w internet, ale przede wszystkim jest tam ogromne nieszczęście. Oni się z tym dobrze nie czują. To są ludzie, którym naprawdę trzeba bardzo pomóc. Tylko oni nie wiedzą, gdzie szukać pomocy. Tak więc, co jest tym największym zagrożeniem dla prawidłowego kształtowania się serca w mężczyzn? Tak jak przed momentem powiedziałem, odrzucenie Boga ze swojego życia. A to się zaczyna z reguły od zaniedbywania codziennej modlitwy, a więc na to trzeba zwrócić uwagę. Zagrożeniem będzie sytuacja, kiedy zabraknie realnego ojca w życiu chłopca. Nie mam tu na myśli sytuacji, kiedy umiera biologiczny ojciec. Ja miałem 9-10 lat, jak mi umarł tata, ale nigdy nie odczuwałem w sobie jakiegoś braku z tego powodu. Była to sytuacja naturalna, a więc Pan Bóg wszedł w to miejsce i tam wszystko uzupełnił, co miało być uzupełnione. Miałem jeszcze liczne rodzeństwo, 4 facetów, znaczy łącznie ze mną pięciu, sami chłopcy i w ogóle też panowie, jeżeli to od was zależy, a zależy, to starajcie się, żeby mieć jak najwięcej dzieciaków. Nie bez powodu w wielu kulturach ilość potomstwa decydowała o mądrości mężczyzny i o jego miejscu, jego statusie społecznym. Jedno, dwoje dzieci to jest kiepska decyzja, bo was zabraknie, a dzieciaki nie będą miały wsparcia. A to właśnie w rodzeństwie z reguły ma się wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych. A więc też chodzi o to, żeby ten ojciec był, że brak tego ojca spowoduje wielkie szkody. Kiedy tego ojca nie ma, kiedy jest coś ważniejszego, praca, nie wiem, wyjazd za granicę. Niedawno w przeciągu miesiąca odwiedziłem dwa ośrodki polonijne, jeden w Niemczech, drugi w Anglii i rozmawiałem tam i z mężczyznami, i z kobietami. Większość z nich zostawiła kogoś w Polsce, współmałżonka zostawiła dzieci i każda z tych rozmów to był jeden wielki dramat. Ja już po kilku osobach miałem kwadratową głowę. Ja mówiłem, słuchaj, ja nie wiem, co mam ci poradzić na te twoje problemy. Bo w moim przekonaniu to trzeba by wracać do Polski i być z tym, komu przysięgałeś, że nie zostawisz go nigdy w żadnej sytuacji. Bo stąd się wzięły te wszystkie problemy. Ja wiem, że to nie jest takie proste, jak się wydaje. Ale jednak trzeba patrzeć na większe dobro i większe zło. Czy większym dobrem będzie to, że ty wrócisz z tymi pieniędzmi, czy większym dobrem będzie to, że ty będziesz przy współmałżonku i razem ze swoimi dziećmi, które ciebie bardzo potrzebują. Dzisiaj diabeł atakuje przede wszystkim te rodziny, gdzie nie ma ojca, bo on gdzieś tam pojechał, zarabiaj i tak dalej. Jak powiedziałem, to są sprawy bardzo trudne. Raz byłem na kolędzie w pewnym domu, gdzie wprost mi powiedział mężczyzna, proszę księdza, no bo mnie nie ma, tak właściwie w ciągu roku te dzieciaki się zachowywały bardzo źle, wiem, że tak jest. No ale ja muszę tam jechać, bo żona mnie wygania do roboty za granicę, bo ona chce mieć pieniądze, bo ona ma jakieś zachcianki. I ona mnie wygania do roboty. Że jak siedzę w domu, to jest źle, że za mało pieniędzy, mało zarabiasz. No i gdybyś miał taką kobietę nad głową, która codziennie suszy ci głowę, że za mało zarabiasz, no to w końcu się zwiniesz i pojedziesz gdzieś tam za granicę. No ale to też nie jest rozwiązanie. No w końcu jesteś mężczyzną i ty tam nadawaj warunki. Ty przekonaj bliskich, że nie masz racji i właśnie, że zostanę tutaj, bo moja obecność jest ważniejsza niż te pieniądze. No co z tego? To też wczoraj dawałem taki przykład, że w jednej z parafii, gdzie pracowałem, było pod Poznaniem takie osiedle nowych domków, pięknych, jednorodzinnych, mnóstwo pieniędzy w to włożonych. I na sprzedaż. I pytałem miejscowych, o co chodzi z tym osiedlem. Przecież to są nowe domy, tam prawie niezamieszkane, ale widać, że ktoś coś przy nich robił, że to nie robił jakiś deweloper. No i oni mówią, no to są domy właśnie tych małżeństw, które gdzieś tam się zadłużyły, wzięły kredyty, ale później nie były w stanie spłacić, bo im się w międzyczasie małżeństwo rozwaliło. No rozwaliło się małżeństwo, bo jak więcej czasu spędzasz w pracy i myślisz więcej o pieniądzach niż o współmałżonku, no to niestety tak właśnie będzie i wszystko się tam posypało. A więc właśnie brak tego ojca to jest bardzo poważny problem. Wycofany ojciec, czyli niby jest w domu, nigdzie nie wyjechał, ale tak jakby go nie było. To jest kolejne zagrożenie, nie ma nic do powiedzenia. Już oddał inicjatywę. On nie ma prawa się odezwać. To jest bardzo poważny problem, a jeżeli do tego dojdzie jeszcze dominująca kobieta, to jest to najlepszy przepis na to, żeby u któregoś z dzieci, synów pojawiły się skłonności homoseksualne. Tak mówią te osoby, które zajmują się terapią tego problemu. Że to jest najlepszy przepis, żeby pojawiło się u któregoś z dzieci tendencja homoseksualna. Wycofany ojciec i dominująca matka. A więc już to świadczy, jaki to jest problem, kiedy mężczyzna jest wycofany. No i właśnie nadopiekuńcza matka, toksyczna kobieta. To są te typy, które zawłaszczają serca mężczyzn. Zawłaszczają, czyli umniejszają je. On nie może rozwinąć tego potencjału, który nosi w sobie, bo jest kobieta, która chce być tutaj silniejsza. I teraz właśnie, na tym ostatnim miejscu, to są używki. To niszczy serca mężczyzn. To jest taki później sprawa serca. Muszę się napić, sprawa serca. Muszę coś tam innego zrobić. To też, pamiętajmy, jest zawsze forma ucieczki. Ja teraz pracuję w Poznaniu z bezdomnymi, ale już ich trochę poznałem. I zawsze to była ucieczka w ich przypadku. i bardzo często tam były złe relacje z ojcem. W przypadku tych ludzi, którzy wylądowali na ulicy. No, różne dramaty, można po tym długo mówić. I w tych sytuacjach, kiedy pojawiają się te choroby, te problemy, to mężczyzna zamiast wzrastać, to staje się, przypomina jakby takiego orła, bo zawsze mężczyzna jest jak taki orzeł, tylko że on chodzi między kurami i zachowuje się jak kura. On nie wykorzystuje swojego potencjału, swoich wielkich skrzydeł, pazurów, dzioba. On jest taką kurą, która tak drepcze. Wielu panów dzisiaj niestety. Takie orły, które spacerują między kurami. Jakie jest lekarstwo na te wszystkie choroby, które mogą się pojawić? Ukryć się w sercu Boga. Ja wiem, że to jest abstrakcja i my mężczyźni tego nie lubimy, kiedy ktoś nam tak mówi, ale taka jest prawda. Ukryć się w sercu Boga. To znaczy, Boże, jeżeli jest ten problem we mnie, to ja chcę się schować w Twoim sercu. Nie musisz wiedzieć, o co oznaczają te słowa, ale powiedz to po prostu, że wyobraź sobie, że jest to wielkie serce Boga Jezusa i Ty się chcesz tam schronić, zamknąć jak w szpitalu. I wtedy Jezus naprawdę może zrobić cud. Stworzyć nas na nowo. Sprawić, że ten orzeł wzbije się, że te połamane skrzydła zrosną się i on uwierzy w siebie. Ale czego Bóg potrzebuje? Naszej zgody. Naszej zgody, żeby mógł zmienić nasze życie. Zwróćmy też uwagę, że to serce mężczyzny jest zdrowe, kiedy nie jest zatrute, czyli kiedy jest czyste. I nigdy nie dopuśćcie do sytuacji, żeby ktoś wam zainfekował to serce. W jaki sposób? Na przykład alkoholizm. To, że młodzi pili, to zawsze było. Ja nie wiem, jak wasi rówieśnicy. To u mnie, pamiętam, że 7. klasa podstawówki, to że koledzy z klasy już tam puszkę piwa sobie wymieniali, gdzieś tam pili. Ale dzisiaj młodsi nawet próbują. Już kombinują, bo taka jest moda. A gimnazjaliści to już na potęgę. No to jak to kiedyś było w przeszłości, to ja nie pamiętam, żeby któryś z kolegów z klasy się tak głupił, żeby co trzeci dzień trzeba było go ściągać z jakiejś tam imprezy. Ale dzisiaj już tak jest, że to widać na przykład, jak przychodzą na lekcje, na zajęcia, że jest wstawiony, że za dziewczynami też śmierdzi, że dziewczyny piją na potęgę. A więc dają się zatruć, zainfekować. To była metoda Stalina, żeby podporządkować sobie naród, ten wielki kraj. Tania wódka dla wszystkich, za grosz. Pijcie, ile wlezie. Ale ta woda wypłucze wam mózgi i można wtedy wam manipulować, robić, co nam się podoba. I to dotyczyło nie tylko Związku Sowieckiego, ale tych wszystkich orbitalnych krajów. No i dlatego też w Polsce mamy jeden z największych problemów alkoholizmu, bo to jest ta pozostałość po tamtych czasach, kiedy modne było pić jak najwięcej, pić na umór. I podobnie dzisiaj jest z pornografią. Jak wiecie, są takie dwa kraje, które ciągle ze sobą walczą. To jest Palestyna i Izrael. I mniej więcej siły były wyrównane do pewnego momentu. I mieszkańcy Izraela, wojska Izraela, dowódcy wpadli na taki pomysł, jak osłabić Palestyńczyków. Wysłali samoloty nad ich teren, ale nie z bombami, żeby rzucać bomby, tylko rzucali z tych samolotów jakieś magazyny pornograficzne. I one gdzieś tam sobie lądowały, zwłaszcza tam, gdzie byli żołnierze. Samoloty wracały do baz i okazało się, że od tej pory, już tam po tygodniu, po miesiącu, wojska izraelskie zaczęły zwyciężać, że Palestyńczycy nie byli w stanie się obronić. Pornografia zniszczyła ich, odebrała im właśnie te męskie cechy, odpowiedzialne choćby właśnie za to, żeby walczyć, bronić swoich bliskich. A więc ktoś, kto to wciska facetom, a to jest teraz dostępne za darmo, też ma w tym interes. Bo takimi ludźmi można łatwo manipulować. Oni są ubezwłasnowolnieni. Oni myślą tylko o innym. Ja często pracuję i przychodzą do mnie młodzi ludzie, którzy mają z tym problem. Są uzależnieni od pornografii, od samogwałtu i tam jest dramat. Ale wiecie, na czym polega dramat? Że oni często mówią, że no, proszę księdza, bo to się zaczęło właśnie od jakiejś gazetki, którą znalazłem w pokoju ojca, albo w komputerze, z którego też korzystał tata i tak dalej. Tak więc to wszystko ma was osłabić. I Stalin też wiedział, co robił, kiedy zabił, tutaj tej cyfry nie jestem pewien, ale chyba 20 tysięcy polskich oficerów. Tam była elita, najlepsi mężczyźni, najlepiej wykształceni, o najlepszych cechach. Bo on mówi, że jak się wytłucze tą elitę, to zostaną właśnie ci, którym damy wódkę i mamy kraj podporządkowany. I był ten kraj podporządkowany na długie dziesięciolecie. Że brakowało tych odważnych, silnych, którzy by się sprzeciwili. No ktoś teraz też chce wytłuc tych, którzy jeszcze coś mogą. I oni wiedzą, że to są ludzie, którzy dzisiaj są w kościele. Wy. Tam na północy to już jest pozamiatane. No ufam, że może dojdzie do jakiegoś cudu i się to wszystko jakoś tam odrodzi, ale to są takie małe ogniska, że się zbierają mężczyźni modlą. No tutaj jeszcze w kościołach jesteście i was tutaj też trochę przyszło. Ale będzie atak w waszą wiarę i będą podsuwać takie argumenty, które przyjmiecie, a bo wszyscy księża to pedofile, a bo oni tacy bogaci, a bo tacy siacy i owacy, prawda? A więc nie warto chodzić do takiego kościoła. I tak jak tam, być może też w końcu kiedyś przejdzie wam ochota na wiarę. Jeżeli pojawia się ten problem czy alkoholu, czy pornografii, czy jakichś innych używek, tutaj też Bóg może to uzdrowić, ale potrzeba częstej spowiedzi świętej, codziennej modlitwy w tej intencji, pokuty, na przykład postów. Jeden taki młody mężczyzna, wiedząc, że wchodzi w małżeństwo, ale jest uzależniony od pornografii i wie, że może zniszczyć swoją żonę, to powiedział, że zaczął pościć 2 razy w tygodniu o chlebie i wodzie, żeby go Pan Bóg od tego uwolnił i uwolnił go bardzo szybko. Ale on pościł później ciągle, bo mówił, że ja tu jestem słaby, ja wiem, że mogę tutaj upaść. I teraz właśnie przejdę do tego, co napomknąłem i powiedziałem, że chciałbym to rozwinąć. Chodzi o pychę, bo to jest nasz najsłabszy punkt. W przypadku kobiety to są emocje, nieprzebaczenie, to, że one potrafią po latach ciągle wypominać różne sprawy, ale w przypadku mężczyzny tym słabym punktem jest jego pycha. I demon pychy atakuje każdego mężczyznę, bez wyjątku. I dlatego właśnie Pan Bóg musi być na pierwszym miejscu w życiu każdego mężczyzny. Aby mu się życie nie rozleciało, aby mu się serce nie rozleciało. Jeżeli Pan Bóg nie będzie na pierwszym miejscu, nie będzie twoim Bogiem, to ty dla siebie zaczniesz być Bogiem. Właśnie twój umysł, twój rozum, twoje pojmowanie świata, to co ty mówisz. Pan Bóg mówi to, ale ty mówisz, no nie, wydaje mi się, że jest inaczej. I właśnie tak układasz sobie życie. I niestety właśnie takie decyzje, błędne decyzje, często pojawiają się w życiu mężczyzny. Właśnie dlatego, bo został zaatakowany demonem pychy, a zaatakowany został dlatego, bo zabrakło Boga na pierwszym miejscu. Święci mężczyźni byli bardzo pokorni. Święci to nie bawidamki, takie słabe uszy, bo tak nam się kojarzy. Taka mdła twarzyczka, aureolka nad głową. To byli faceci z krwi i kości. No popatrzmy na takiego Maksymiliana Kolbego. Co on robił jeszcze, zanim został zamknięty w obozie koncentracyjnym, kiedy pojechał do jednego z najbardziej niebezpiecznych krajów misyjnych świata, do Japonii. Nauczył się japońskiego, wydawał prasę, chciał zakładać radio, żeby tam ewangelizować. No i w końcu, kiedy przyszła ta chwila, kiedy był w obozie koncentracyjnym, powiedział, że on chce iść do celi głodowej za kogoś innego. Kto z nas mógłby coś takiego zrobić? Kto byłby z nas zdolny, na tyle odważny, tak mówiąc nieładnie, po to, że miałby takie jaja po prostu, żeby coś takiego zrobić. To naprawdę byli faceci z krwi i kości. Ale dlaczego? Bo byli bardzo pokorni. Bo zawsze stawiali Boga na pierwszym miejscu. I wiedzieli, że każde dobro obecne w ich życiu jest wynikiem tego, że Pan Bóg zadziałał. Nie oni zadziałali, ale Pan Bóg zadziałał. Że Pan Bóg pomaga im, że Pan Bóg ich wspiera. Jakbyśmy czytali regularnie Pismo Święte, to też szybko przekonamy się, ilu tam było takich świętych mężów, których Bóg wspomagał w wielkich czynach, ale wspomagał dopóki oni sami stawiali Boga na pierwszym miejscu. A w momencie, kiedy zapominali, to przegrywali. Taka scena, którą ja zapamiętam już jako dziecko. Pewnie dlatego, że taką miałem ilustrowaną Biblię, że jest Mojżesz, obok niego 2 postaci, które trzymają go za ręce i takie 2 walczące wojska. Tam było, że jeżeli miał te ręce podniesione do Boga, to wtedy te wojska, które reprezentowały Mojżesza, zwyciężały. Ale jak Mojżesz opuszczał te ręce, to przegrywały. To jest taki symbol tego, co dzieje się w naszym życiu. Dopóki te ręce zwrócone są do Boga, Boże pomóż, to my wygrywamy i nasze sprawy toczą się dobrze. Ale jak zapominamy o tym, to wtedy przegrywamy. A kiedy świadomie, mówię tutaj o postaciach biblijnych, rezygnowali z Pana Boga, odsuwali Go od siebie, no to wtedy niestety były potężne upadki. Nawet tych wielkich postaci. Króla Dawida, który tyle dobra zrobił, był tak oddany Bogu przez długie lata, ale w pewnym momencie zapomniał o Panu Bogu, pomyślał sobie, jaki jestem potężny, ile ja już zrobiłem. I tu jest wiele przykładów, które niestety mam na co dzień jako kapłan. Przychodzą dojrzali mężczyźni, którzy już coś w życiu osiągnęli i mówią, proszę księdza, fatalna sprawa. Tutaj 20 parę lat małżeństwa, tutaj firma, która przynosi zyski. Wydawało mi się, że wszystko jest uporządkowane, ale mi się coś tam zaczyna sypać, prawda? Na przykład małżeństwo, coś żona nagle nie tak, tu któryś z dzieciaków ma jakiś problem. No właśnie, bo pomyślałeś, że no teraz to już jest dobrze, już nic nie muszę. No nie, cały czas trzeba mieć Boga przed sobą i prosić. Także ta pycha może nam zagrażać na każdym etapie naszego życia. I warto, żeby uchronić się przed tą pychą, szukać pomocy innych i słuchać tego, co inni do nas mówią. I szczególnie starajmy się słuchać tego, co mówią do nas najbliższe nam osoby. Czasem to może być żona, czasem to mogą być nawet dzieci. Ktoś, kto jest nam życzliwy. Ale czasem dobrze jest posłuchać nawet kogoś obcego. Nie wiem, kolega z pracy, jakiś przypadkowy człowiek, że ty słuchaj, ale to nie powinno być tak w twoim życiu. Coś musisz zmienić. Zaufaj, że w 95% to Pan Bóg przez nich mówi do ciebie. Pan Bóg się nimi posłużył. Ja wiem, że to jest trudne, bo my nie przyjmujemy krytyki albo źle przyjmujemy krytykę i tu trzeba wielkiej pokory, żeby przyjąć to, gdy ktoś nam zwróci na coś uwagę. A my potrafimy do upadłego nieraz upierać się, że w czymś mamy rację. Że potrafimy kręcić się w kółko, przekonani, że mamy rację, a tak naprawdę tej racji nie mamy. I wtedy zamiast budować, niszczymy, burzymy to, co budowaliśmy przez długie lata i trwa to, aż nie przejrzymy na oczy. Ale jak już to się dzieje, to z reguły dochodzi do wielkiej katastrofy. A więc lekarstwem na naszą pychę są sytuacje, kiedy ktoś nam powie, to nie powinno tak być, nie masz racji. I dobrze to przyjąć i podziękować takiej osobie. No, przeważnie to jest współmałżonka. No i też w imię walki z tą pychą dobrze jest od czasu do czasu prosić innych o pomoc. Czasem zapytać ich, słuchaj, widzisz mnie, obserwujesz mnie, co jest nie tak. Może to być nawet jeszcze twój ojciec, jeśli żyje. On przecież jest ci bardzo bliski, życzliwy, ale poproś, żeby tak szczerze powiedział i poproś Pana Boga, żebyś miał odwagę przyjąć to, co ci powie. Proś o taką opinię, proś o pomoc. W tych sprawach, które chcesz podejmować, też nie wszystko musi zależeć od ciebie. Wielkie dzieła zawsze podejmowane były w zespołach. Nie trzeba się upierać i udowadniać, że wszystko mogę, że sam sobie dam radę. I taką bardzo konkretną pomocą dla mężczyzny jest spowiedź święta, spowiednik, może kierownik duchowy. Chodzić do jednego kapłana, pytać się go, radzić, przyznawać się, że czasem nie wiem, jak mam postąpić i nie musisz wszystkiego wiedzieć. Najwięksi ludzie cały czas byli otwarci na naukę i pytali innych, a co ty byś zrobił, a jak ty byś postąpił w tej sytuacji. Bardzo ważną rzeczą i ona też trochę pomaga nam w tej walce z pychą jest to, że Pan Bóg dał nam do pomocy kobietę. Tak ją nawet stworzył jako pomoc dla mężczyzny. Stworzył Ewę, aby była pomocą dla Adama. I warto szanować tę pomoc. Dziękować Bogu za tę pomoc i doceniać kobietę za tę pomoc. Korzystać z tej pomocy i być wdzięcznym. I tutaj nie mam na myśli pomocy w sprawach bytowych. Tu chodzi właśnie o radzenie się w tych różnych innych sprawach, na które też Pan Bóg potrafi kobiecie dać światło. A więc warto radzić się kobiety. Ale nie jest dobrze, jeśli mężczyzna jest ubezwłasnowolniony przez kobiety, że już sam nie potrafi podjąć żadnej decyzji. Mówi się, że jest wtedy taki rozmieniony na drobne. Tutaj mamusia, tak, tutaj jeszcze może żona i sam, no nic sam nie chce zrobić. To jest często niestety przykry owoc tego, co działo się w dzieciństwie, że on nigdy właściwie nie oderwał się od tego świadka kobiet. Owszem, powinien sięgać po pomoc kobiety, czy to żony, czy matki, ale to on ma być głową. To on w ostateczności podejmuje decyzję. Decyzja należy do niego. Pan Bóg tak to ustawił. Jemu dał specjalne łaski, trzeźwego poznania pewnych spraw i dzięki temu jest w stanie podjąć mądrą, właściwą decyzję. To mężczyzna nadaje kierunek. I na pewno zagrożeniem dla mężczyzny może być to, że w pewnych warunkach to jego serce staje się kamienne i wtedy zadaje cierpienie swoim najbliższym, żonie, dzieciom. Jest nieczułe, nie potrafi wczuć się w to, co dzieje się w ich sercach. Ucieka, jest taki kamień. Jeżeli czuje, że coś takiego się dzieje, to do konfesjonału, bo z pewnością tam się niezłe grzechy pojawiły. I taki też bardzo konkretny znak czegoś śmiertelnie niebezpiecznego dla serca mężczyzny jest sytuacja, kiedy serce mężczyzny staje się zakłamane. Na czym to polega? Kiedy co innego czuje, a co innego mówi. Po prostu oszukuje. I tu mam na myśli nieco innego niż zdrady. Tu mówię żonie, kocham cię, ale gdzieś tam na boku się zaczyna pojawiać coś niebezpiecznego. I właśnie z tym zakłamaniem trzeba bardzo, bardzo walczyć. Bo to jest świadectwem najgorszych cech mężczyzny. To jest świadectwem braku honoru. Tego, że przysięga, ale zakłada, że w pewnym momencie tą przysięgę może złamać. Że ona nie trwa wiecznie. W przeszłości tak nie było. Jak mężczyzna łamał dane słowo, przysięgę, mówił co innego, robił co innego, to był spychany na margines, z nim się nie liczono. A dzisiaj na pewno jest problemem to, że wielu mężczyzn na potęgę kłamie i łamie przysięgi, choćby przysięgę ślubną. I jeszcze jest taki jeden problem, o którym warto powiedzieć, mianowicie strach, który może zawładnąć sercem mężczyzn. I ze strachu, a może też czasem i z wygody, mężczyzna na przykład nie chce wiązać się na całe życie, nie chce wchodzić w jakieś takie poważne zadania, podejmować jakieś walki, bo po prostu się boi. Jest na pewno też taką formą strachu, kiedy mężczyzna, nie wiem, sobie bierze jakąś tam kobietę, mieszka z nią bez ślubu, traktuje ją jak żonę, ale ona żoną nie jest. I kiedy tak pytam, rozmawiam z niektórymi takimi mężczyznami, to dochodzimy do tego korzenia, że tam jest strach, oni się boją. I czasami trzeba im trochę pewne sprawy poukładać, pomóc im uwierzyć w to, że oni naprawdę mają potęgę, siłę, moc. No to wtedy są w stanie te sprawy uporządkować. Tak więc też tutaj lepiej nie oceniać zbyt szybko. Pamiętajmy, że Bóg bardzo często mówi, szczególnie do mężczyzn na kartach Pisma Świętego, nie lękaj się, nie lękaj się, ja jestem z tobą. Podejmuj wyzwania. Bóg na pewno ciebie umocni w każdym zadaniu, ale ty działaj. A więc pamiętajmy, że strach zwalcza się przez przeciwieństwo, czyli przez praktykowanie cnoty odwagi, męstwa, przez podejmowanie bardzo konkretnych wyzwań, przez to, że nieraz działasz wbrew sobie, że kształtujesz swoją dyscyplinę. To jest problem, kiedy tylko kobiety wychowują chłopaków, ponieważ one w tym wielkim strachu o to, że coś im się stanie, to boją się, żeby on zaryzykował i mówi, nie rób tego, zrobi sobie krzywdę. A tymczasem bardzo ważne jest dla prawidłowego rozwoju mężczyzny, żeby on podejmował te wyzwania, przełamywał się. I to rodzi odwagę, bez której nie będzie ważnych decyzji na całe życie. Bo do ważnych decyzji zawsze trzeba odwagi. I zwróćmy uwagę, że wartość miłości mężczyzny, wartość miłości serca mężczyzny mierzy się dwoma sprawami. Na ile to serce jest warte? Wiernością i obecnością przy tych, których się kocha. To są właśnie takie dwa wskaźniki, ile warte jest twoje serce. Może tam się dziać wiele, ale po tym poznajemy, co tam jest. Wierność i obecność przy tych, których się kocha. Czy tu chodzi tylko o wierność małżeńską? No oczywiście, że nie. Tu chodzi o wierność zasadom, wierność danemu słowu, wierność obowiązkom, które są nam powierzone. Tak jak w przypowieści o dobrym pasterzu. Pan Jezus mówi, że dobry pasterz jest przy swoich owcach, nie zostawia ich, zna je po imieniu, opiekuje się nimi. No a zły pasterz to ten, któremu nie zależy na tych owcach. Jest w Małym Księciu takie zdanie bardzo ważne. To, co oswoiłeś, jesteś za to odpowiedzialny. Odpowiedzialny do końca. No i właśnie. Wszelkie problemy w życiu mężczyzny zaczynają się wtedy, kiedy detronizuje Pana Boga, odsuwa Go od siebie. Sam staje się dla siebie Bogiem. Już nie zależy Mu na tych owcach. On chce służyć samemu sobie. I dlatego też właśnie, tak jak powiedziałem, kształtować w sobie tę cnotę wierności, wierze Bogu, codziennej modlitwie. Kształtować cnotę odpowiedzialności, pracowitości. I trzeba reagować, kiedy tej młodzieży, która jest przy was, czy to są wasze dzieci, czy też nie wasze dzieci. Jeżeli tych cnót brakuje, trzeba reagować. Nie musi być nie wiadomo jaki intelekt, ale musi być pracowitość i odpowiedzialność. Na to zwracajcie uwagę. W życiu swoim i w życiu waszych dzieci. Bo kiedy jesteś odpowiedzialny i dobrze podejmujesz powierzone ci małe zadania, to jesteś później zdolny zająć się wielkimi sprawami. To wyrabia się przez wierność codziennej, drobnej pracy. I to nic innego, jak właśnie ta mała, codzienna praca buduje wielkie sprawy. Był taki człowiek we Francji, który codziennie układając parę cegieł, w 50 lat wybudował katedrę sam. Właśnie taki film niedawno oglądałem na jego temat. W ciągu dnia kilka cegiełek układał, ale robił to przez 50 lat. I później okazało się, że wybudował wielką katedrę. I tak może być w waszym życiu. No na pewno błędem jest, kiedy nie wymagamy od dzieciaków, od młodych chłopców, kiedy nie dbamy o tą pracowitość, odpowiedzialność, kiedy oddajemy wychowanie dzieci tylko i wyłącznie w ręce kobiet. No niestety dzisiaj tak jest, od przedszkola właściwie aż do jakiejś tam szkoły, tylko i wyłącznie kobiety, jakieś tam pojedynczy mężczyźni, uważając, że one zrobią to lepiej. No wcale nie zrobią to lepiej. A poza tym też często jest tak, że w domu mężczyzna mówi, że no to jak jest córka, to ty się zajmij wychowywaniem córek, to ja się synami mogę jeszcze zająć, ale córkami nie. No bardzo ważne jest to, żebyś wychowywał także swoje córki. One też potrzebują twojej obecności, twoich rad, twojego serca. A te, które wychowują się bez ojca, niestety są bardzo poranione, straszliwie poranione i popełniają gigantyczne życiowe błędy. Jak nie ma ojca w domu, to taka dziewczyna już od gimnazjum, a nawet czasami wcześniej pcha się facetom, jakimś kolegom do ramion, i do łóżka i dlaczego to robi? No bo jej brakowało w domu ojca, czułości ojca. Tak więc bardzo ważne jest to, żebyście przy tych dzieciakach byli. Jest takie powiedzenie, jakie pierwsze 3 lata, takich kolejnych 30. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, już kończymy. Nie bójcie się trudów, które mogą was spotykać, bo one są i o tych trudach często mówicie i w konfesjonale i na rozmowach duszpasterskich. Pan Bóg celowo je daje mężczyznom, celowo te trudy daje. Dlaczego? Bo one nas kształtują. Co kształtuje siłę fizyczną mężczyzny? Podnoszenie ciężarów. Podnoszenie ciężarów powoduje, że mężczyzna staje się silny, a więc my potrzebujemy tych ciężarów życiowych, abyśmy byli silniejsi, abyśmy mogli podnosić te życiowe trudy, krzyże. One nas kształtują, one nas wyrabiają, one kształtują siłę naszych serc. I też nie chrońcie za wszelką cenę waszych dzieci przed tymi trudami. One też muszą się hartować. W naszym życiu mogą zdarzać się chwile słabości, że coś nam nie wyjdzie, upadki, ale trzeba podnieść się, iść dalej. I dzięki temu będziemy silniejsi. Także umieć przyznać się do tego, że czasami mi się coś nie udało, że upadłem, ale twoje serce jest takie, że możesz zmobilizować się i kontynuować to dzieło, do którego powołał ciebie Pan Bóg. Właściwie tyle chciałem powiedzieć. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś pytania, o coś chcielibyście panowie zapytać. Wczoraj panie pytały, więc może dziś, może niekoniecznie odnośnie tego, co mówiłem teraz, może coś innego. Tak, proszę. Tak. To powtórzę tylko tym, co z paną, co z tyłu się to może nie słyszą, że często jest tak, że kobiety uważają, że w małżeństwie najważniejsze są dzieci i jak z tym walczyć. No, trzeba walczyć. Jest takie przeświadczenie u wielu kobiet i to jest fatalne przedstawienie. Oczywiście dzieci nigdy w małżeństwie nie mogą być najważniejsze, nie mogą być na pierwszym miejscu i jak są kursy przedmałżeńskie, to ja zawsze mówię tym młodym narzeczonym, słuchajcie, jak pojawią się dzieci, to nadal twój mąż czy twoja żona mają być dla ciebie najważniejsi. I długo, długo nic i dopiero potem dzieci. Bo często jest tak, że właśnie jak pojawi się to dziecko, to później, to tak nieładnie brzmi, ale to zdrada własnego męża z dzieckiem. że kobieta właśnie zamiast skupić się na mężu, to właśnie to dziecko jest w centrum. I to trzeba sobie po pierwsze ustawić przed ślubem. Powiedzieć, że słuchaj, no tak to jest w życiu kobiety, że jest to serce matki, prawda, tak przywiązane do dziecka, bo ono je przecież przez te 9 miesięcy wykarmiła, w sobie nosiła, ukształtowała, więc no ta relacja, więź jest. Ale na pewno bardzo ważne jest to, co dzieje się jeszcze wcześniej, w czasie ciąży. To jest pierwsza rzecz. Druga, i ona jest troszkę poważniejsza, że te kobiety koncentrują się na swoich dzieciach, kiedy jednak te ich uczucia nie zostały zaspokojone przez mężczyznę. I one wtedy lokują swoje serce w dzieciakach. Że no mąż mnie zawiódł, a więc cóż, no zostały mi dzieci i one w 100% idą w dzieci. I wtedy też warto się zastanowić, czy tutaj mężczyzna nie zawalił trochę, że tam przestał zabiegać o tą swoją żonę, o jej uczucia, że stały się inne sprawy życia ważniejsze. Ona chce mieć coś, co będzie tylko jej. Wydaje mi się, że większość kobiet jednak z natury jest gotowych na to, żeby ten mężczyzna cały czas był w centrum. Ale niestety, jeżeli tego mężczyzny zabraknie, albo on nie wykazuje tych cech męskich, to wtedy one uciekają w dzieci. To jest taki temat zastępczy. I wtedy trzeba właśnie gdzieś tam popracować nad naprawą relacji z żoną. Tak to wygląda przynajmniej z moich doświadczeń. Ale dbajcie o to, jeżeli już niestety ten problem się pojawi, żeby porozmawiać na ten temat, powiedzieć, że słuchaj, rozwali nam się małżeństwo niedługo, nie mogą być dzieci najważniejsze, a dzieciaki też to wyczują, że one rządzą. I takie lekarstwo, które zastosowali moi bliscy, że raz w tygodniu spędzają ze sobą tak zwaną godzinkę. Godzinka mamy i taty, zamykają się w pokoju. Na szczęście już najstarsze z tych dzieci jest na tyle dojrzałe, że jest w stanie ogarnąć to młodsze potomstwo, bo tam jest więcej dzieci. I oni się zajmują czymś innym i wiedzą, że to jest święta godzina mamy i taty. Nie wolno wtedy im przerywać, nie wolno pukać do drzwi, nie wolno. To mają z dziećmi ustawione. I okazało się, że to było bardzo dobre lekarstwo, że oni przez tę godzinę byli tylko dla siebie. Oni sobie to planowali raz w tygodniu. Godzina mamy i taty. I dzieci wiedzą już wtedy, że nie są najważniejsze. Inne sprawy, takie drobne, ale myślę ważne, żeby jednak nie było tak, że za długo to dziecko śpi w łóżku z mamą i tatą. Ono ma tam swoje, a mama jest taty i tylko taty. I łóżko, gdzie śpi mama i tata, jest tylko ich. Takie drobne sprawy, ale przepraszam, że tak powiem, tak się pieski tresuje, że prawda, fotel pana, nie wolno tam siadać. No trochę tak z dziećmi też trzeba, że to jest przestrzeń mamy i taty i po prostu nie wolno tam się pchać. Do pewnego momentu, owszem, od czasu do czasu. Ale jeżeli ja słyszę, że jest jakaś dziewczyna, która ma 8-12 lat i ona śpi z mamą i tatą, to coś jest tam nie tak. I czasami to jest niestety właśnie ta matka, która, no bo ona się boi ciemności, prawda? Ja ją rozumiem, bo ona boi się ciemności. No nie wolno tak robić, to jest wielka krzywda. Ale jeszcze wielka krzywda jest wtedy, kiedy rozwala się małżeństwo, bo mąż czasami nie wracał na noc do domu, do żony, bo wracał do swojej mamy i spał ze swoją mamą w łóżku. Autentyczna sytuacja, rozwaliło się tak małżeństwo. No to coś jest nie tak. Gdzie był ten ojciec? No nie było ojca, bo okazało się, że matka była rozwódką. I ona właśnie wszystkie te swoje uczucia przelała na tego syna. I go tak trzymała pod tym kloszem, że nawet właśnie w tym łóżku spał z mamą. Widocznie bardzo długo, bo jeżeli dorosły facet śpi z mamą, no to... Tak więc to już są takie skrajności, ale są. I one pojawiają się właśnie wtedy, kiedy jest jakiś kryzys w relacjach między żoną i mężem. Czy może jeszcze jakieś pytanko? To jest to samo. No jest dużo grzechów ciężkich. No katechizm Kościoła katolickiego, jest tam taka definicja właśnie, co to są te grzechy ciężkie, śmiertelne, no i tam jest to wszystko wytłumaczone. Jeżeli nie mamy, to w formie książki, to w internecie i sobie tam wpisać tą definicję. No ogólnie chodzi o ten grzech ciężki, że to jest tak, popełniony świadomie i dobrowolnie, ważnej materii. I na przykład to nie tylko zabójstwo, morderstwo, czy jakaś kradzież większej sumy, prawda, pieniędzy komuś, ale na przykład opuszczanie w niedzielę mszy świętej, bo dotyczy ważnej sprawy. Jeżeli ktoś to zrobił z lenistwa, czy z tego z lenistwa, prawda? A jeżeli ktoś choruje, to tutaj nie ma grzechu ciężkiego. że trudno w ogóle mówić o grzechu, jeżeli ktoś choruje. Ale jeżeli zrobił to z rynica, to jest to grzech ciężki. Bo ta msza święta daje nam największą ochronę. Jeżeli z tego rezygnujemy, to robimy sobie straszną krzywdę. Straszną krzywdę. No, na przykład bluźnierstwa. Bardzo częsty przykład. Kiedy na przykład się bluźni przeciwko Bogu, prawda, jakieś takie kabarety, ktoś uważa, że jest śmieszny, bo pluje na Kościół, nie wiem, na rzeczy święte. To jest właśnie grzech ciężki. Przeklinanie swoich bliskich. Ty najgorszy, żebyś ci te nogi się połamały. Czasami niestety tak potrafią ojcowie w stosunku do swoich dzieci, prawda, do żon. To jest właśnie to. No, grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu niemal wszystkie. Pornografia, samogwałt, zdrady małżeńskie. To są grzechy ciężkie. Grzechy, jak ktoś chodzi, nie wiem, do wróżki, jakieś tam bioenergoterapeutów, teraz tutaj jakieś zaproszenie jest, żeby jakiś tam film oglądać o pewnym panie, który tam leczy czy coś i no nie wolno w to wchodzić. No nie ma czegoś takiego, jakieś ręce, które leczą. Nie wolno w to wchodzić. Ale niestety kobiety w to strasznie wchodzą. Szczególnie młode dziewczęta, tam magia, wróżki i tak dalej. Grzechy przeciwko pierwszemu przykazaniu. Tak mówię pokrótce, bo może na przykład ktoś przez długi czas nie dba też o swoje zdrowie. Że wie, że ciężko choruje, na przykład coś się tam dzieje i nic z tym nie robi, nie idzie do lekarza. No, nasz problem. No to już w pewnym momencie staje się to grzechem ciężkim, bo przeciwko piątemu przykazaniu. Także tak to mniej więcej wygląda. A grzechy lekkie to jeżeli nie ma pełnej świadomości, niedobrowolnie do końca, albo tak jakieś drobiazgi, prawda? Tam się komuś coś tam wymsknęło, jakieś tam kłamstewko czy coś. Także tak to wygląda. Uważać na grzechy ciężkie. Jest grzech ciężki, natychmiast iść do spowiedzi, bo to jest odłączenie od Pana Boga, wpuszczenie diabła w swoje życie i koniec. A wiecie, co się dzieje, kiedy wy na przykład jako mężczyźni popełnicie grzech ciężki? Diabeł zaatakuje niekoniecznie was, bo już was ma, ale też wasze dzieci albo żonę. Ale najczęściej dzieci, bo je kochać. I wiecie, jak chorobami. Ty popełniasz grzech ciężki, albo w tym dniu, albo w następnym, już najpóźniej w trzecim, stanie się coś w życiu twojego dziecka. Najczęściej to są choroby, ale niekoniecznie muszą to być choroby. No, to niejednokrotnie jest tak, jeżeli ja słyszę, że ktoś mi mówi, że popełnił grzech ciężki, to od razu zadaję pytanie, jeżeli to jest mężczyzna. No dobrze, zdarzyło ci się to. No to powiedz teraz, czy twoje dziecko nie zachorowało zaraz po tym? No tak, skąd ksiądz wie? No wie, bo tak jest, bo diabeł to sadysta. Ty go wpuściłeś, więc on wykorzystał okazję, walnął w twoje dziecko. Może nawet nie w żonę, bo byś się ucieszył, dostała. Ale jak dziecko, no to już jest trochę gorzej, prawda? I niestety, no nie ma grzechu prywatnego, że to jest moja prywatna sprawa, że nie chodzę sobie do kościoła. To nie jest twoja prywatna sprawa, bo my wszyscy cierpimy. Twój dzieciak żyje w grzechu ciężkim, to nie jest jego prywatna sprawa. Bo to będzie na wszystkich oddziaływało, że jest agresywny, że rozbija atmosferę w domu i coś z tym trzeba robić. Także tak to wygląda.